Urodzaj na cyfrówki. 16 grudnia 2008.00. Jeszcze nigdy nie było tak dużego wyboru aparatów fotograficznych. Możemy mówić o istnej klęsce rodzaju. Na rynku oferowanych jest kilkaset modeli, dlatego wybór cyfrówki może przyprawiać o ból głowy. Przedstawiamy najnowszy ranking aparatów kompaktowych, w którym bierze udział rekordowa liczba urządzeń. Przetestowaliśmy 60 wybranych modeli. Jeszcze nigdy nie było tak dużego wyboru aparatów fotograficznych. Możemy mówić o istnej klęsce rodzaju. Na rynku oferowanych jest kilkaset modeli, dlatego wybór cyfrówki może przyprawiać o ból głowy. Przedstawiamy najnowszy ranking aparatów kompaktowych, w którym bierze udział rekordowa liczba urządzeń. Przetestowaliśmy 60 wybranych modeli. Chociaż wydaje się nam, że aparaty robią już doskonałe zdjęcia, to złudzenie. Tak naprawdę obserwujemy dopiero początki rozwoju technologii cyfrowego obrazowania. Świadczy o tym chociażby fakt, że z roku na rok widać wyraźne postępy w jakości cyfrowego obrazu. Zdjęcia zrobione małymi amatorskimi cyfrówkami są coraz czystsze, mimo stosowania coraz bardziej wymagających matryc. Cyfrowe ziarno staje się coraz mniej dokuczliwe. Nawet wówczas, gdy zdjęcia wykonujemy kompaktem ustawionym na czułość odpowiadającą ISO 400. Jednak w kwestii poprawy jakości obrazu jest jeszcze wiele do zrobienia. Aparaty słabo radzą sobie z jednoczesnym rozpoznawaniem szczegółów w świetle i cieniu. Mamy wrażenie, że następuje wręcz regres w porównaniu ze starszymi modelami. Nadal zdarza się, że nie potrafią prawidłowo rozpoznać rodzaju oświetlenia czy ustawić ostrości. Nowe cyfrówki dysponują za to coraz nowszymi funkcjami, czasem przydatnymi. Czasem zupełnie nie wykrywają twarzy czy uśmiech, a dzięki wbudowanym modułom GPS zaczynają też zapisywać dane na temat miejsca, gdzie wykonywaliśmy fotografię. Wbrew zdrowemu rozsądkowi, nadal trwa wyścig pikseli. Do malutkich matryc pakuje się nawet po 14 milionów fotodetektorów. Obserwujemy też przyrost X-ów. W najnowszych konstrukcjach typu SuperZoom obecni rekordziści dysponują obiektywami 20X. S.131098. Kiedy warto zmienić aparat? Jeśli czekasz na produkt doskonały, odpowiedź brzmi: prawdopodobnie nigdy się go nie doczekasz, zawsze pojawi się następca, który będzie pod jakimś względem lepszy od modelu oferowanego teraz. Warto zadać kolejne pytanie: czy zawsze nowy model musi być lepszy od starszego tylko dlatego, że ma kilka lepszych parametrów? Nie. Dobrym przykładem jest nadal skuteczny w marketingu wzrost rozdzielczości. Jeśli masz aparat, który dysponuje matrycą o rozdzielczości 5 czy 6 milionów pikseli, a w reklamach i na półkach sklepów dominują cyfrówki z matrycą 10 czy 12 MP, nie myśl, że coś tracisz. Większość fotoamatorów nie robi wydruków w formacie A4, zadowalając się oglądaniem zdjęć na ekranie komputera, telewizora lub pocztówkowych. Odbitkach 10x15 cm, w tym wypadku wysoka rozdzielczość nie jest potrzebna. Nawet jeśli chcesz zaprezentować swoje fotki na rodzinnym przyjęciu w dużym formacie, na ponad 40-calowym ekranie telewizora Full HD, wystarczą obrazy o rozdzielczości 2 MP. Tyle punktów wyświetlają ekrany przystosowane do wyższego standardu 1080. Należy też zwrócić uwagę na pewien zabieg stosowany przez producentów nowych cyfrówek. Zdarza się, że na obudowie widnieje napis HD. Może to oznaczać możliwości trybu wideo. Coraz więcej aparatów nagrywa filmy w standardzie HD 720p. Bywa jednak, że chodzi tylko o przystosowanie do współpracy z telewizorami i projektorami HD. Wówczas urządzenie niekoniecznie nagrywa filmy w trybie High Definition, a jedynie wyświetla zdjęcia na dużym ekranie, wykorzystując transmisję HDMI. S.131099 nadmiar pikseli szkodzi. Zbyt wysoka rozdzielczość matrycy zastosowanej w aparacie kompaktowym może paradoksalnie być przyczyną pogorszenia jakości wykonywanych zdjęć. A nie, jak mogłoby się wydawać, jej poprawy. Przy zbyt dużej liczbie fotodetektorów rozmieszczonych na bardzo małej powierzchni sensora mogą pojawić się problemy z wysokim poziomem szumów i spadkiem dynamiki obrazu. Wraz ze wzrostem rozdzielczości matrycy nie zawsze zwiększa się liczba rejestrowanych szczegółów. Jeden z naszych poprzednich testów skupił się na porównaniu zdjęć tablicy ostrości sfotografowanej aparatami o rozdzielczości 6 MP Casio X-Elim Pro X F1 i 10 MP Fujifilm Finepix S8100FD. W rezultacie więcej szczegółów i czystszy obraz zarejestrował ten pierwszy. Różnice są widoczne na ilustracji umieszczonej na następnych stronach. S.131100. Wybierz cyfrówkę dla siebie. Wybierając aparat, warto odpowiedzieć na kilka pytań. Co i w jakich okolicznościach będziesz najczęściej fotografować? W podróży czy raczej W. Domu? Co będziesz robić ze zdjęciami? Chcesz je oglądać na ekranie komputera, telewizora HD czy drukować i umieszczać w albumie lub na ścianie? Nie ma aparatu dobrego na każdą okazję. Model z dużym zoomem świetnie sprawdzi się do fotografowania dziko żyjących zwierząt, ale zdecydowanie nie przypadnie do gustu dziewczynie, która chce nosić cyfrówkę zawsze przy sobie. W. Torebce. Aparat z wbudowanym GPS-em przyda się osobom, dla których istotna jest informacja o miejscu wykonania zdjęcia podróżnikom czy agentom zajmującym się wyceną i sprzedażą nieruchomości, jeśli ktoś fotografuje głównie. W. Domu GPS będzie zbyteczny. Dla każdego coś dobrego. Podjęliśmy próbę sklasyfikowania aparatów kompaktowych i podzieliliśmy je na kilka najbardziej wyróżniających się grup. Należą do nich najtańsze modele, cyfrówki stylowe, slimy, duże superzoomy oraz aparaty przeznaczone dla wymagającego użytkownika. Oczywiście podział nie jest ścisły i zdarzają się modele, które można zaklasyfikować do dwóch, a nawet trzech grup. Cyfrówka za grosz to sprzęt dobry na początek przygody. Z. Fotografią. Świetnie sprawdzi się jako prezent dla dziecka. Aparaty z tej grupy są na ogół niewielkie. I. Lekkie. Dla obniżenia kosztów są najczęściej zasilane typowymi bateriami a paluszkami. Zastosowanie wydajniejszych ogniw litowo-jonowych jest, niestety, droższym rozwiązaniem, bo producent musi dostarczyć odpowiedni, drogi akumulator oraz ładowarkę. W pudełku z tanią cyfrówką spodziewaj się raczej jednego kompletu baterii, a jednorazowego użytku. Aparaty te dysponują na ogół małą matrycą, mówimy o fizycznych wymiarach. Stosuje się najczęściej sensory typu 1/2,3 cala o rozdzielczości do 10 milionów pikseli. Kupując tanią cyfrówkę, nie masz co liczyć na duży zoom, mechaniczny stabilizator obrazu, choć są wyjątki, czy funkcje takie, jak możliwość ustawiania parametrów ekspozycji lub ręczny balans bieli. Wybierając aparat za 200 czy 300 zł, nie spodziewaj się, że zrobisz nim perfekcyjne pod względem technicznym zdjęcia. Trzeba liczyć się z takimi wadami obrazu, jak duży spadek ostrości na brzegach kadru, szczególnie przy krótszym boku, słaba dynamika i kontrast zdjęć. Aparat jak biżuteria to dość ciekawa grupa, do której zaliczymy produkty, które mają przede wszystkim cieszyć około wyglądem i nie przeszkadzać. W. Fotografowaniu. Pozwalają łatwo i szybko wykonać przyzwoite technicznie zdjęcie. Są ładne, wykonane z dobrej jakości materiałów. Aparaty stylowe, jak nazywają je producenci, są najczęściej dostępne w różnych kolorach, co jest nie bez znaczenia dla pań ceniących ładne gadżety. Rzadko jednak pozwalają na ręczne ustawienia parametrów ekspozycji czy balansu bieli do ciasnej kieszeni. Część cyfrówek należących do wyżej wymienionej grupy może mieć dodatkową cechę, wyjątkowo płaską obudowę. Korpus tak zwanych slimów, czyli najszczuplejszych cyfrówek, pod względem grubości i kształtu przypomina pudełko na kasetę magnetofonową. Naszym zdaniem, takie wymiary są idealne dla tych użytkowników, którzy często noszą ze sobą aparat fotograficzny. Slim świetnie pasują do kieszeni, nawet ciasnej. Jakość zdjęć wykonanych modelem kieszonkowym jest akceptowalna. Aparaty tego typu dobrze wywiążą się z prostych fotograficznych zadań, takich jak wykonanie portretu w plenerze przy dobrym, rozproszonym oświetleniu. Nieco gorzej bywa we wnętrzach, gdzie stosunkowo ciemna optyka i mała moc lampy błyskowej mogą sobie nie poradzić. Dla miłośników zbliżeń, jedną z najlepiej sprzedających się w Polsce grup aparatów kompaktowych są tak zwane super, mega czy ultra zoomy. To cyfrówki dysponujące obiektywami, których najdłuższa ogniskowa stanowi nawet 20-krotność najkrótszej. Aparat z super zoomem musi dysponować obiektywem zdolnym przybliżać i oddalać fotografowaną scenę co najmniej 10-krotnie oraz mechanicznym stabilizatorem obrazu nie do przecenienia podczas używania długiej ogniskowej. Super zoom najczęściej pozwala użytkownikowi w pełni kontrolować parametry ekspozycji. Możliwe jest ustawianie przysłony i czasu otwarcia migawki. Rzadko zdarza się, żeby aparat tej klasy nie pozwalał na ręczny balans bieli. Niestety, super zoomy mają też wady. Po pierwsze, ze względu na dużą rozpiętość ogniskowej, pojawiają się silniejsze niż w innych aparatach dokuczliwe dystorsje, zarówno występująca przy szerokim kącie dystorsja beczkowata, jak też pojawiająca się przy silnym zbliżeniu dystorsja poduszkowa, czy aberracja chromatyczna. Niestety, w porównaniu z cyfrówkami ze standardowym zoomem na ogół słabsza jest także ostrość obrazu, co spowodowane jest zarówno rozpiętością ogniskowej, jak i małą fizycznie matrycą. W superzoomach stosuje się najczęściej te najmniejsze, typu 1/2,3 cala. Wybierając aparat tego rodzaju, musisz liczyć się także z tym, że jest większy i cięższy od większości cyfrówek. Kompakt dla wymagających. Aparaty tego typu mają stanowić uzupełnienie bardziej zaawansowanego sprzętu foto. cyfrowych lustrzanek. Te znacznie od nich lżejsze i mniejsze modele umożliwiają zaawansowanemu użytkownikowi w pełni świadome fotografowanie. Dają całkowitą kontrolę parametrów ekspozycji, sterowanie balansem bieli włącznie z możliwością tworzenia własnych profili czy pomiarem światła. Bardzo ważną cechą zaawansowanych kompaktów jest też dobra, jasna optyka. Najlepiej, by największy otwór przysłony wynosił około 1.1.8 czy 1.2.0. Taka właściwość obiektywu ma dwie istotne zalety. Pozwala wykonywać efektowne zdjęcia z bardzo małą głębią ostrości oraz daje możliwość stosowania krótszych czasów ekspozycji, co chroni przed rejestracją ujęć poruszonych. Niestety, coraz mniej cyfrówek dysponuje tak jasnym obiektywem dobrej klasy szkło. Ze względu na czasochłonną i skomplikowaną technologię produkcji, jest drogie, więc coraz trudniej je stosować. W sprzęcie, który tanieje. Aparaty kompaktowe powyżej pewnego pułapu cenowego około 2000 zł nie sprzedają się, bo większość potencjalnych nabywców wybierze tanią lustrzankę. Następną cechą optyki takiego kompaktu jest wykonywanie ujęć szerokokątnych. Najkrótsza ogniskowa powinna więc odpowiadać małoobrazkowej ogniskowej 24 czy 28 mm. Użytkownik aparatu z szerokim kątem nie musi martwić się tym, że nie obejmie w kadrze ciekawego motywu ze zbyt bliskiej odległości ciasna miejska zabudowa lub mało przestrzenne wnętrza. Kolejna typowa i pożądana cecha w zaawansowanej cyfrówce to duża fizycznie matryca, najlepiej o wielkości sensora amatorskiej lustrzanki, czyli standardu APS-C, lub przynajmniej typu 1/1.8 lub 1/1.7 cala. Bardzo ważną cechą tej grupy aparatów jest możliwość zapisu zdjęć w formacie RAW. Surowy format powraca do kompaktów i w ostatnich latach były pozbawiane tej możliwości. Do zadań specjalnych jest jeszcze jedna, mało powszechna grupa aparatów cyfrowych. To modele, którym nie straszne ani złote warunki pogodowe, ani zanurzenie w wodzie. Aparaty z tej wąskiej grupy charakteryzują się także zwiększoną odpornością na uszkodzenia mechaniczne powstałe na skutek upadku na podłogę lub zgniecenia. Do naszej redakcji dotarły urządzenia firm Olympus i Pentax. Wszystkie aparaty przedstawione w naszej tabeli zostały przypisane do jednej z wymienionych grup. Ranking aparatów kompaktowych. Mamy przyjemność przedstawić nasze najnowsze zestawienie kompaktowych aparatów cyfrowych. W tabeli porównujemy 54 różne konstrukcje. Wszystkie zostały poddane tej samej procedurze testowej. Na płycie znajdują się zdjęcia pochodzące ze wszystkich 60 testowanych aparatów. Możesz też stworzyć własny ranking, korzystając z przygotowanego przez nas programu S-131103 Panasonic Lumix DMCLX3. Mały rasowy kompakt. Aparat jest bezpośrednim następcą ciekawej, szerokomatrycowej konstrukcji DMCLX2. Dysponuje bardzo jasnym, szerokokątnym obiektywem o ekwiwalencie ogniskowej 24-60mm, 10-megapikselowym sensorem CCD i 3-calowym monitorem LCD o wysokiej rozdzielczości. Dobre parametry techniczne nowego kompaktu to nie wszystko, okazało się, że naprawdę robi z nich użytek. Rejestrując zdjęcia dobrej jakości. Aparat nie jest duży, opracowano go z myślą o zaawansowanych użytkownikach, potrzebujących przyzwoitej, ale małej cyfrówki, którą mogą zawsze nosić przy sobie. Z tyłu umieszczono bardzo dobrej jakości wyświetlacz, stosowany już wcześniej w modelu TZ5 monitor o rozdzielczości 460 000 pikseli. Obecnie za standard można uznać LCD o rozdzielczości 230 000. Na górze wbudowano sanki służące do mocowania zewnętrznej lampy błyskowej. Obiektyw nie chowa się całkowicie w korpusie. Na przedniej ściance na stałe wystaje kilkumilimetrowej grubości cylinder mieszczący optykę. Podobnie jak w poprzednim modelu LX2, aparat wyposażono w przełącznik formatów kadru. Można wybrać jeden z trzech, 4.3, 3.2 i 16.9. Możliwości. W najnowszym modelu konstruktorzy Panasonica zrezygnowali z nietypowej matrycy o proporcji boków 16.9. Zastosowali konwencjonalny przetwornik 4.3 optymalny jak na nowej generacji kompakt. Rozdzielczości 10 mp. To, że aparat nie wziął udziału w galopującym wyścigu pikseli, przyczyniło się do osiągnięcia dobrej w porównaniu z innymi kompaktami rozpiętości tonalnej zdjęć. Nie oznacza to jednak, że dynamika obrazu jest wzorowa. Mogłoby być lepiej. Bardzo ważna zaleta Lumixa LX3 to coraz rzadziej spotykana w aparatach kompaktowych superjasna optyka o stosunkowo niewielkiej rozpiętości ogniskowej zoom 2.5x. Dzięki niej urządzenie bardzo czysto odwzorowuje najmniejsze detale. Z naszych analiz wynika, że świetny efekt został uzyskany bez konieczności uciekania się do silnego, sztucznego wyostrzania obrazu. Zaawansowanych użytkowników ucieszy także możliwość zapisu zdjęć w formacie RAW i rejestracja filmu w rozdzielczości HD 720p. S. 131104 Panasonic Lumix. G. 1. Prawie jak lustrzanka. To jedna z najciekawszych nowości zaprezentowanych na tegorocznych targach Photokina. Hybrydowy kompakt z wymienną optyką. Dzięki sprawnie działającemu systemowi ostrości i świetnemu wizjerowi aparat charakteryzuje funkcjonalność bliska lustrzance. Hybrydy były opracowywane równolegle przez Panasonica i Olympusa. Wykorzystują nowy standard optyki. Micro 4/3 w uproszczeniu mówiąc, to mniejsza wersja systemu 4/3 Lumix. G. 1 wygląda jak zminiaturyzowana lustrzanka. Wrażenie takie powoduje kształt obudowy oraz fakt, że możliwa jest zmiana optyki do aparatów przystosowanych do Micro 4/3. Można użyć także obiektywów standardu 4/3, podłączając je przez specjalny adapter poszerzający średnicę bagnetu. Podstawową różnicą między hybrydowymi konstrukcjami Panasonica i Olympusa a lustrzankami jest inny system celowniczy. Nie stosuje się w nich lustra ani zwierciadeł czy pryzmatu. Funkcje te pełni wizjer elektroniczny. Oczywiście, wbudowany w okular monitor LCD nie pozwala na tak dokładny podgląd kadru, jak celownik optyczny. Zapewnienia producenta o wyjątkowości zastosowanego w G1 wizjera elektronicznego odbieraliśmy dość sceptycznie. Jednak gdy dostaliśmy do testów pierwsze egzemplarze hybrydowego Lumixa, okazało się, że konstruktorzy popisali się. Wewnętrzny monitor LCD jest duży i ma wyjątkowo wysoką rozdzielczość, aż 1,44 mp. Podgląd robi wrażenie, podczas kadrowania można dostrzec nawet niewielki szczegół. Wady elektronicznego wizjera pojawiają się dopiero, gdy fotografujemy w słabych warunkach oświetleniowych. Na podglądzie pojawiają się szumy. Wygodne kadrowanie zapewnia także świetnej jakości monitor główny, wyświetlacz o 3-calowej przekątnej i rozdzielczości 460 000 pikseli został zamontowany na ruchomym panelu, który pozwala ustawić go w dowolnej płaszczyźnie. Autofokus na medal. Hybryda pod względem możliwości powinna dorównywać lustrzankom. Jeśli założymy, że używanie elektronicznego superwizjera jest tak samo wygodne jak wizjera optycznego, wziąwszy pod uwagę fakt, że podgląd kadrów w optycznych wizjerach amatorskich lustrzanek systemu 4/3 jest słaby ze względu na małą powierzchnię matówki i niewielkie powiększenie, warto jeszcze sprawdzić, jak działa autofokus. Aparaty kompaktowe ustawiają ostrość na podstawie analizy kontrastu obrazu, który widzi matryca. Metoda jest dobra, ale niestety wolna, to jedna z kluczowych różnic stanowiących barierę między kompaktami a lustrzankami Lumix. G. 1. Ustawiając ostrość zdjęć, korzysta z powolnej metody analizy kontrastu. Na szczęście konstruktorzy zastosowali dobry procesor, który znacznie przyspiesza ten proces. Autofokus w G1 działa nadzwyczaj sprawnie, wręcz jest najlepszy z testowanych przez nas tego typu autofokusów. Prawie jak w lustrzance. Mimo zastosowania szybkiego systemu F, ograniczenie stanowi migawka. Podczas rejestrowania podglądu jest stale otwarta. Gdy decydujemy się na naciśnięcie spustu, kurtyna musi się zamknąć, aby móc odsłonić się na czas rejestracji i ujęcia w pełnej rozdzielczości. Zabieg ten, niestety, opóźnia moment wykonania zdjęcia. Wygoda obsługi. Korpus aparatu wyposażono w małą, ale wygodną rękojeść. Na górze znajdują się dwa koła ustawień. Jedno zmieniające tryb pracy między innymi tryby PASM. Drugie, ustawienie autofokusu. Jest też gorąca stopka do zewnętrznej lampy błyskowej. Z tyłu, obok wygodnego odchylanego panelu LCD, są strzałki nawigacyjne z przyciskiem potwierdzającym w środku. Strzałki pełnią też funkcję skrótów do wybranych opcji, na przykład zmiany czułości. Kółko zmiany wartości umieszczono z przodu, tuż pod przyciskiem wyzwalającym migawkę. Nie jest to, naszym zdaniem, najlepsza lokalizacja, rękojeść jest mała i niewygodna. Lepszym miejscem byłby prawy róg na pleckach cyfrówki. Warto zwrócić uwagę na dwie wygodne funkcje. G. 1. Związane z ustawianiem ostrości. Jeśli używasz systemu F, zaraz po wykonaniu zdjęcia na wyświetlaczu zobaczysz automatycznie powiększony fragment obrazu, dla pewności, że wykonane zdjęcie jest ostre. Jeśli chcesz ustawić ostrość ręcznie, w momencie ruszenia pierścienia ostrości na ekranie zobaczysz znaczne powiększenie fragmentu kadru. Jakość zdjęć. Aparat uzyskał bardzo dobre oceny za jakość rejestrowanego obrazu. Pamiętajmy jednak, że był porównywany do kompaktów. Gdybyśmy potraktowali G1 jako lustrzankę, nie zdobyłby tak wysokiego miejsca. Lumix G1 został wyposażony w matrycę o wymiarach 17,3 × 13 mm standard 4/3. Zastosowanie dużego, jak na kompakt, sensora powinno przynieść wiele korzyści. Szczegółowość obrazu, czyste odwzorowanie detali, dobrą dynamikę i niski poziom szumów nawet przy wyższych czułościach. O ile ostrość czy szczegółowość obrazu oceniliśmy dobrze, w próbach dynamiki i poziomu szumów aparat raczej nas rozczarował. Uzyskał wyniki porównywalne. Z. Niejednym, zwykłym. kompaktem. To za mało. Być może problem leży we wczesnej wersji oprogramowania cyfrówki. Testowaliśmy aparat sterowany firmwarem w wersji 0.4. Urządzenie ocenialiśmy razem z obiektywem Z zestawu Micro 3/4 G Vario 1.2.35.5.6.14.45 mm. Do wyników możliwości dodaliśmy 1.5 punktu za nietypowe cechy aparatu, możliwość zmiany optyki, odchylany panel LCD oraz wyjątkowej jakości wizjer elektroniczny Olympus SP570Z z 20 X-ami. Następca ultrazoomu Olympusa z serii SPX XZ po raz kolejny bije rekord zakresu ogniskowej. SP570 był pierwszym kompaktem na rynku, którego optyka pozwala na 20-krotne przybliżanie i oddalanie fotografowanego motywu. Warto zwrócić uwagę, że konstruktorzy, dodając kolejne X-y, poszerzyli zakres najdłuższej ogniskowej w obie strony. Obiektyw nie tylko umożliwia znaczne zbliżenia, ale także może obejmować szerszy plan, nawet przy ogniskowej odpowiadającej 26 mm. Taki ekwiwalent nie występuje w żadnym innym modelu cyfrówki z dużym zoomem. Obiektyw można określić też jako bardzo jasny. W tej klasie aparatów maksymalny otwór przysłony w zależności od ogniskowej wynosi od 1.2.8 do 1.4.5. Zoom to nie wszystko. Aparat może się pochwalić nie tylko dobrą optyką. Nowy ultrazoom pozwala fotografującemu na ręczne ustawianie parametrów ekspozycji. Umożliwia podłączenie zewnętrznej lampy błyskowej. Na górze obudowy znajduje się gorąca stopka oraz zapis W bezstratnym, surowym formacie RAW rzadkość W. Kompaktach. Ponadto wewnątrz korpusu zastosowano mechaniczny stabilizator matrycy. Aparat jako nieliczny kompakt został wyposażony w kółko zmiany wartości. Dzięki niemu ustawienie pożądanej przysłony lub czasu otwarcia migawki czy też stopień kompensacji ekspozycji, gdy mamy do czynienia z prześwietleniem lub niedoświetleniem, odbywa się błyskawicznie. Sztandarowy superzoom Olympusa, jak większość aparatów cyfrowych, bardzo słabo radzi sobie z właściwym dostosowaniem się do temperatury barwowej zastanego sztucznego oświetlenia. Podczas fotografowania SP570Z można skorzystać także z funkcji detekcji twarzy czy kompensacji cieni. Urządzenie oferuje również tryb rejestracji wstępnej PR-rejestr, występującej w niektórych kamerach wideo. Aparat na bieżąco rejestruje kadry i umieszcza je w buforze. Zachowanych na karcie będzie kilka ujęć zapisanych tuż przed przyciśnięciem spustu migawki. W tym trybie aparat rejestruje zdjęcia z maksymalną rozdzielczością wynoszącą 3 MP. SP570Z bardzo dobrze wypadł w testach. Na szczególną uwagę zasługuje dobra ostrość oraz dynamika rejestrowanego obrazu. Niezłe rezultaty udało się osiągnąć dzięki temu, że producent nie przesadził z rozdzielczością małego fizycznie sensora 1/2.3 cala. S 2.131106 Nikon Coolpix P 6000. Cyfrówka z GPS. Nikon zaprezentował aparat cyfrowy o niespotykanej dotąd funkcjonalności. Jako jedyny oferowany obecnie na rynku kompakt dysponuje wbudowanym odbiornikiem GPS oraz złączem sieci Ethernet. Coolpix P 6000, tak jak kilka innych aparatów, bierze udział w wyścigu pikseli. Producent nafaszerował matrycę swojego nowego kompaktu przeszło 13 milionami fotodetektorów. Zbyt duża liczba pikseli upchanych na małej matrycy mocno przyczynia się do pogorszenia jakości zdjęć. Zamiast ją poprawić, z testów wynika, że Coolpix P 6000 rejestruje obraz ze stosunkowo słabą dynamiką oraz wysokim poziomem szumów tak dużym, że aparat nie nadaje się do fotografowania przy czułości równej lub przekraczającej ISO 400. Na szczęście, dobrze wypadła ostrość obrazu, rejestrowanego szerokokątnym zoomem o ekwiwalencie ogniskowej 28-112 mm. Obudowa P 6000 została dobrze zaprojektowana pod względem ergonomii i solidnie wykonana. Użytkownik ma do dyspozycji wygodną jak na kompakt rękojeść, wizjer optyczny oraz kółko zmiany wartości, przydatne podczas fotografowania w trybie manualnym lub półautomatycznym preselekcję czasu i przysłony. Aparat dysponuje także funkcją dostosowywania ustawień do barwy zastanego oświetlenia ręczny balans bieli oraz możliwością wyboru kilku metod pomiaru światła matrycowy, centralny, punktowy i punktowy w polu F. Model P 6000 jest pierwszym cyfrowym aparatem kompaktowym z wbudowanym złączem sieci Ethernet, które pozwala użytkownikom na łatwe udostępnianie swoich zdjęć w sieci. Zdjęcia z geotagiem. Wbudowany w P 6000 odbiornik GPS umożliwia dołączanie do danych XIF znacznika geograficznego, tzw. geotagu, stanowiącego informacje o miejscu wykonania obrazu. Znaczniki te mogą być odczytywane np. w bezpłatnie udostępnianym przez producenta programie Wievnix. Niestety, wbudowany w aparat odbiornik GPS ma swoje wady. Potrzebuje sporo czasu na złapanie sygnału z niezbędnej do obliczenia lokalizacji liczby satelitów. Informacje są dołączane do plików zdjęciowych dopiero po upływie kilkunastu minut po włączeniu aparatu na otwartej, niezadaszonej przestrzeni. S.131107 Casio X-Ilim Pro X F. 1. Zdjęcia w dobrym tempie. Casio, wprowadzając najwyższy model swojego kompaktu, zagrało wbrew trendom. Aparat jest tak duży i ciężki, jak lustrzanka, a został wyposażony w matrycę o rozdzielczości zaledwie 6 milionów pikseli. Okazuje się, że zastosowanie małej matrycy wcale nie przekłada się na gorszą jakość rejestrowanych zdjęć. Obrazy z F1 są bardzo czyste, czyli wolne od znacznych szumów, jak też artefaktów powstałych na skutek działania algorytmów wyostrzających. Casio EX F1 rejestruje obraz o szczegółowości porównywalnej do niektórych aparatów wyposażonych w matrycę 8 czy nawet 10 MP. Na zdjęciach nie pojawiało się zjawisko aberracji chromatycznej. Niestety, nie zachwyciły nas osiągi aparatu w teście dynamiki obrazu. Do głównych atutów tego modelu należą niespotykane dotąd tryby zdjęć seryjnych i filmowych. To jedyny aparat na rynku, który umożliwia rejestrację serii i do 60 zdjęć w ciągu sekundy. X F1 rejestruje także wideo w rozdzielczości Full HD, a także ujęcia w zwolnionym tempie i funkcja High Speed Movie. Możliwe jest zatem filmowanie z bardzo dużą częstotliwością. Użytkownik może wybrać jeden z trzech trybów prędkości: 300, 600 i 1200 klatek na sekundę. Niestety filmy rejestrowane w trybie HSM mają niewielką rozdzielczość. Fujifilm Vinapix S2000 HD Super OMS HD. Jeden z najnowszych kompaktów Fujifilm może rejestrować obraz za pomocą szerokozakresowego, bo 15-krotnego zoomu oraz matrycy o rozdzielczości wynoszącej 10 milionów pikseli. Nagrywa także sekwencje filmowe w wysokiej rozdzielczości 720p. Optyka S200 HD pozwala obejmować szerokie plany najkrótsza ogniskowa. S2000 HD odpowiada 28 mm. Model został wyposażony w mechaniczny stabilizator obrazu, co bardzo ułatwia fotografowanie, szczególnie gdy używa się długiej ogniskowej. Aparat został skonstruowany podobnie jak większość modeli tego typu. Użytkownik ma do dyspozycji dobrze wyprofilowaną rękojeść, co pozwala wygodnie i pewnie trzymać cyfrówkę. Na górze po prawej stronie zlokalizowano koło trybów pracy. Aparat plasuje się w naszym rankingu stosunkowo wysoko. Sukces ten zawdzięcza jednak głównie bardzo dużym możliwościom zoom, funkcjonalność itd. Równie wysokich not nie da się wystawić za jakość obrazu, bo jego ostrość i dynamikę oceniliśmy jako średnią, a odwzorowanie barw jako słabe. Na uwagę zasługuje za to niski poziom szumów na obrazie. S2000 HD są mało dokuczliwe nawet wówczas, gdy aparat rejestruje obraz przy czułości ISO 400. S.131109 Samsung NV24 HD szerokie plany z Lima to najnowsza wersja popularnego kompaktu Samsunga, charakteryzującego się oryginalnym sposobem nawigowania po menu. Zamiast powszechnie stosowanych strzałek czy talerzyków nawigacyjnych, producent daje do dyspozycji dwa ciągi przycisków, metoda stosowana w starszym modelu NV10. NV24 ma możliwość obejmowania szerokich planów. Najkrótsza ogniskowa to odpowiednik 24 mm oraz rejestracji filmów w rozdzielczości HD w standardzie 720p. Aparat został wyposażony w matrycę typu 1/2,3 cala, czyli niestety 1/z mniejszych. O rozdzielczości 10 milionów pikseli. Konstruktorzy zastosowali teleskopowo składany obiektyw ze stabilizatorem obrazu. Optyka charakteryzuje się nietypowym współczynnikiem przybliżania wynoszącym 3,6. Grubość korpusu urządzenia wynosi zaledwie 19 mm. Można więc ją sklasyfikować jako cyfrówkę typu slim. Aparat daje swobodę doboru parametrów ekspozycji i pozwala na ręczne ustawienie balansu bieli. Wyniki, jakie uzyskał w testach jakości obrazu, można ogólnie ocenić jako średnie. Żadnym względem nie wysunął się przed szereg ani nie pozostał. Tyle. Jest jednak jedną z lepiej ocenionych cyfrówek typu slim. S.231110 Sony CyberShot do spraw. T77, spłaszczony do 15 mm. Sony zaprezentowało wyjątkowo płaską cyfrówkę. Grubość korpusu modelu T77 wynosi zaledwie 1,5 cm. Wszystkie urządzenia Z serii T mają charakterystyczną klapkę chroniącą optykę. Jak w większości slimów, zastosowano wewnętrzny obiektyw przekierowywany pryzmatem. Użytkownik T 77 ma do dyspozycji czterokrotny zoom o ekwiwalencie ogniskowej 35-140mm. Do kadrowania i podglądu wykonanych zdjęć służy panoramiczny dotykowy wyświetlacz LCD o 3-calowej przekątnej. Aparat jest przeznaczony dla fotoamatorów lubiących wykorzystywać wbudowane funkcje aparatu, np. urządzenie automatycznie wykona zdjęcie w chwili, gdy fotografowana osoba się uśmiechnie. Wyzwala migawkę tuż po rozpoznaniu uśmiechu osoby znajdującej się w kadrze. Kiedy wykryje twarz, ustawia na niej ostrość i optymalizuje ekspozycję oraz balans bieli tak, aby uzyskać jak najlepsze zdjęcie portretowe. Ostrość obrazu rejestrowanego przez T77 jest średnia. Należy jednak zwrócić uwagę, że aparaty typu Slim o skomplikowanym układzie optycznym nigdy nie będą w stanie osiągnąć wyników konstrukcji klasycznych S-231-111 Benku DC-T850 Slim w dobrej cenie. Benku proponuje model typu Slim wyposażony w dotykowy ekran LCD. Obudowa nowego kompaktu tajwańskiego producenta należy do niezwykle płaskich, jej grubość to zaledwie 16,9 mm. Aparat został wyposażony w teleskopowy zoom o trzykrotnym współczynniku zbliżenia. Zakres jego ogniskowej odpowiada 37,5-112,5 mm. Obiektyw dobrze sprawdzi się w zdjęciach portretowych. Znacznie gorzej poradzi sobie natomiast z obejmowaniem szerokich planów, na przykład podczas fotografowania architektury czy grupy osób w ciasnych pomieszczeniach. Konstruktorzy zastosowali 3-calowy dotykowy monitor LCD o rozdzielczości 230 000 pikseli. Aparat jest w bardzo dużym stopniu zautomatyzowany. To cyfrówka przeznaczona dla użytkowników, którzy nie zamierzają bawić się w ustawianie zbyt wielu parametrów. Dosyć dobrze oceniliśmy ostrość zdjęć. Niestety znacznie gorzej aparat wypadł pod względem geometrycznego odwzorowania obrazu. Podczas fotografowania przy ustawieniu najkrótszej ogniskowej trzeba liczyć się z silną dystorsją beczkowatą. Średnio wypadła dynamika obrazu i poziom szumów przy najmniejszej czułości. Całkiem dobrze aparat spisywał się pod tym względem przy ustawieniu czułości ISO 400.